Wracamy do naszej rozmowy wokół Unii Lubelskiej. Trochę w tym ostatnim fragmencie rozmowy spróbujemy może nie oderwać od tego wydarzenia i od tych historycznych faktów, ale trochę tak jakby przejść do pytania o przesłanie, tak? O pewien związany z tym także mit, również jakąś ideę, tak? Unii. Ona musiała być jakoś szczególnie ważna jako jeden z elementów tego wspomnienia wielkiego państwa w czasach rozbiorowych, tak? Czy wtedy, gdy trzeba było mówić o wielkości własnego państwa, którego de facto na mapie już nie było i nie można było do końca wiedzieć, czy ono wróci, w jakiej postaci. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy, którzy mówili o niepodległości nowej Polski, mieli w pamięci ten potężny obszar geograficzny, który się nigdy potem już nie ziścił, ten sen, prawda, również unijny. W niepodległość roku 18 wchodziliśmy w konflikcie z tymi, którzy byli wcześniej owymi braćmi Litwinami, prawda? Zostaliśmy w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie rozbiorowym, nie tylko zawęziły się możliwości i horyzonty, ale co gorzej, powstał osobny problem litewski, tak? Naszych relacji, tak? Który zwłaszcza w odniesieniu do takich miejsc jak Wilno. Tak?
Do dnia dzisiejszego obecnego.
No właśnie. Skąd ten zwrot? Tak? Czy tożsamość litewska, która w sumie jest tożsamością również, czy była tożsamością Mickiewicza, który nie był Mickiewiczusem, ale był Mickiewiczem, był Litwinem i równocześnie Polakiem. No my mówimy, był Polakiem, prawda? Tak byśmy powiedzieli.
Nie wszyscy by się na to zgodzili.
Tak, tak. No jak się ogląda tablicę na Uniwersytecie Wileńskim, to już raczej nie jest to oczywiste, tak? Tam one są wypisane, ich nazwiska Polaków są wypisane w brzmieniu litewskim, tak? No, spór na ten temat. Tam, gdzie mniej Polski, tam więcej Litwy, tak? To teraz dla Litwina chyba to tak wygląda, nie? To, że nasz związek umacnia jakoś, ten historyczny związek umacnia jakoś ich tożsamość, tylko jakoś ją podmywa, tak? Trochę w dziwnej sytuacji ten nasz pobratymczy naród się znajduje, bo cała jego nowoczesna tożsamość, nowoczesnego narodu powstała raczej w antyunii niż w Unii, prawda? Jacyś pojedynczy patrioci Wielkiego Księstwa Litewskiego, tacy jeszcze bywali gdzieś właśnie w okolicach tego odzyskania niepodległości, jeszcze takich różnych ludzi, ale to wszystko były marzenia, tak? Zupełnie od politycznej.
Myślę, że jeszcze pojedyncze przypadki takiej postawy i dzisiaj byśmy znaleźli, ale to rzeczywiście są już to jest gatunek dinozaury, tak. Aha. Trzeba pamiętać, co się stało w XIX wieku z pojęciem narodu, jakie przedefiniowano, że tak powiem. I też z takim bardzo biologicznym pojmowaniem przynależności do tego narodu, a jednocześnie skojarzeniem, że naród, jedno państwo, i myślę, że rzeczywiście to jest ten grunt, z którego wyrasta później cała postawa antypolska w wypadku Litwy, która nie buduje swojej tożsamości na tym dziedzictwie kilkuwiekowej pięknej historii, ale właśnie na kontrze. No tutaj pewnie konkretne takie, a nie inne okoliczności zaraz okresu powojennego, mam na myśli pierwszą wojnę światową, wpłynęły też na jak te stosunki polsko-litewskie się układały i później pewne właśnie tylko się pogłębiały, natomiast nie zakopywano tych przepaści. Ale widać tutaj, że w każdym, niezależnie od tego, jakie przyczyny inne byśmy wskazywali, to jedna na pewno jest widoczna zawsze. Nie ma tego fundamentu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Nie szuka się czegoś, co jest nas w stanie łączyć, pomimo tak bardzo wąsko rozumianych różnic etnicznych, że możemy tworzyć jedną społeczność, także nadawać jej pewien jednolity charakter polityczny, różniąc się między sobą. Wprawdzie niektórzy mówią, że już w samą Unię tutaj była wpisana pewna wada, dlatego że w wypadku dynastii elekcyjnych, a de facto już Władysław Jagiełło był królem, o którego wyborze zdecydowali panowie krakowscy, zawsze konflikt pomiędzy interesem dynastycznym a interesem państwa będzie obecny i później już troszeczkę w zmienionej formie, tak, w sytuacji niebytu politycznego, odradzającej się Polski, gdzieś ta nasza spuścizna dawała znać o sobie. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z dynastiami dziedzicznymi. Wtedy ten interes polityczny, interes domu dynastycznego rzekomo ma się nie rozjeżdżać. Tak? No to jest też jedna z prezentowanych teorii. Chyba jest w niej trochę racji. Ale tak czy inaczej te stosunki rzeczywiście polsko-litewskie, te najnowsze, na pewno nie są zgodne z duchem, który doprowadził do powstania tego, czym był Lublin 1569 roku. Choć oczywiście tutaj też nie próbujmy jakoś koloryzować, bo to nie jest tak, że od Unii w krewie tylko była miłość, że nie było żadnych napięć. Pamiętajmy, że były też chwile przesilenia, kiedy na kilka lat ten związek przestawał funkcjonować, czy to w momencie, kiedy wielkim księciem był Kazimierz Jagiellończyk, czy później, kiedy Aleksander objął tę funkcję, a Jan Olbracht był królem Polski. To były epizody, później bardzo szybko je pokonywano i jednak szukano płaszczyzny porozumienia, współdziałania, ale bez zatraty tej odrębności. Dlatego, czy można mówić, że Rzeczpospolita Obojga Narodów to jest termin, który znosi nam odrębność dwóch państw, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dla mnie to też jest temat otwarty. To nie jest dla mnie oczywiste. To znaczy, bardziej bym w tym widział opis tej społeczności obywatelskiej, o której wspominaliśmy, tej wspólnoty, którą tworzą ludzie, niż odnoszenie tego do likwidacji bytów politycznych dwóch państw i stworzenia na to miejsce trzeciego. Tak na pewno było w wypadku Unii Szkocji z Anglią, kiedy to zamazanie nastąpiło. W wypadku Unii Lubelskiej tak bym tego nie widział.
No tak, to już na sam koniec rzeczywiście wypada wrócić do tego bardzo wybiegającego w inne czasy, znanego zdania, budzącego ciągle różne refleksje i kontrowersje, zdania Jana Pawła II, który do pielgrzymów polskich przybywających do Rzymu z narodową pielgrzymką, to był ten moment w 2003 roku, takiego namysłu nad tym, co z akcesją Polski do Unii Europejskiej ma się dziać, bo szereg różnych kontrowersji, sporów i wtedy usłyszeliśmy od Jana Pawła II taki dosyć dosadny apel, trochę wybiegający poza urząd papieski, taki apel, żeby wchodzić tak, do tych instytucji, został okraszony takim wykrzyknikiem od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No, wszyscy, znając i naukę i Jana Pawła II, i jego taki jakby to powiedzieć, również autorski wykład pewnej historiozofii, dziejów Polski, mamy książki, które to zawierają, no to znając to, można powiedzieć, że oczywiście tam zawarty był pewien taki, jakaś taka nadzieja misyjna, tak? To znaczy pragnienie, że właśnie tak jak z tymi uniami polskimi z przeszłości, tak i tutaj wejście tak dużego katolickiego kraju do tej społeczności trochę chorującej na tożsamość, na brak tożsamości. Unia Europejska, która zbudowana na porozumieniach kiedyś czysto technicznych, politycznych, ekonomicznych, tak? No, cały czas w nim trwała dyskusja o tożsamości, o jakimś porządku wartości. Tam używam tego języka, którego tam się używa. No i tu mieliśmy wejść i nie tyle może powiedzieć samym jakimś natychmiastowym swoim zjawieniem się, ale poprzez obecność, tak, potencjał tej Polski i narodów Europy Środkowej, Wschodniej, że to miało zmienić, czy obalić te wahania, zmienić te wahania. No tutaj mamy pewne, raczej po tych latach doświadczenie, że to się pewnie nie do końca stało, a w każdym razie, że ta dwuznaczność, tak, wartości wewnątrz Unii Europejskiej przynajmniej trwa, tak, że mamy tutaj niewątpliwie niezamkniętą w tej sprawie jakimś pozytywnym podsumowaniem debatę, a raczej mamy bardzo dużo niepokojących, złych sygnałów, trochę takich z jednej strony niby bezsilnych, bo to są często Parlamentu Europejskiego, jakieś różne orędzia skierowane także i do Polski, gdzie się wymaga tego czy owego, spełnienia agendy czasami LGBT, czasami jakichś różnych innych lobby politycznego, homoseksualizmu, czy też wprowadzenia aborcji jako prawa człowieka i tak dalej. No to są rzeczy, które bardzo często wracają, tak, ze strony tych instytucji unijnych. Z drugiej strony zawsze jesteśmy uspokajani, tak, że to są takie po prostu nieszczęśliwe wypowiedzi, natomiast nikt w sensie ścisłym nie jest zobowiązany do przyjmowania ich poważnie. Jak się to wszystko zobaczy, to ta Unia Lubelska leży bardzo daleko od Unii Europejskiej. Chyba kierunek nie jest ten sam.
Przede wszystkim ów fundament, o którym mówiliśmy. Unię Lubelską zawierała Polska z Litwą, określając najpierw, na czym budujemy ów chrzest. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Lęk na początku przed wchodzeniem w obszar aksjologiczny.
Mimo, że tak, twórcami później, byli ci, którzy deklarowali swoje osobiste...
No tutaj długo byśmy jakby... To jest temat na odrębną dyskusję, ale mówimy o tym, czym to się ostatecznie skończyło. Myślę, że jakby scenariusz pisany przez kogo innego został ostatecznie zrealizowany, a nie przez tych, którzy jednak widzieli chrześcijańskie korzenie Europy i że to jest cywilizacja, która po odcięciu od chrześcijaństwa no po prostu musi zginąć. Nie ma innej możliwości. I teraz wiara w to, że zadanie misyjne polegające na tym, że wchodzimy jako znaczący kraj, w sensie przynajmniej liczby mieszkańców do tej struktury i odegramy tutaj ważną rolę, jest oczywiście czymś, co podjął papież i takie zadanie nam postawił. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z rzeczywistością już postchrześcijańską, a nie z rzeczywistością pogańską, to jest zadanie, które nie idzie tak prosto. To znaczy, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy jest możliwe do zrealizowania, ale bez pomocy tutaj łaski Bożej myślę, że nie.
No cóż, i my również w naszej rozmowie przeszliśmy, ale w zupełnie inny sposób, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, tych dwóch tematów, od jednego do drugiego. Dziękuję Arturowi Góreckiemu, dziękuję Ci Arturze za obecność w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam w niedzielę o godzinie 13 do konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Do widzenia.